Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek pierwszy. Poznajmy się. Dzień dobry, witam. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, chciałbym Cię powitać w pierwszym odcinku Pszczelego Podcastu. Jeżeli już się znamy, bo śledzisz mnie czy na YouTubie, czy na TikToku, no to mniej więcej wiesz, kim jestem. Jeżeli jednak mnie nie śledzisz, to pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Wojciech Margowniczy, chociaż w internecie prawdopodobnie łatwiej będzie Ci znaleźć mnie jako pszczelarz z Wąchocka. Zajmuję się pszczołami, mam swoją pasiekę, mam sklep pszczelarski z akcesoriami dla pszczelarzy, który prowadzę. No i jestem ogólnie właśnie na internecie dostępny w social mediach. Głównym moim medium społecznościowym jest TikTok, gdzie kręcę takie, zaczęło się od kręcenia takiej serii pszczelich ciekawostek, czyli krótkich filmów z takimi informacjami, które być może dla samych pszczelarzy są takimi rzeczami oczywistymi, natomiast dla ludzi, którzy nie są związani z pszczelarstwem, są to takie rzeczy, jakby to powiedzieć, takie rzeczy wow, że słyszycie coś i mówicie, o wow, ale fajne, ale to jest ciekawe. Staram się zaciekawić ludzi tym pszczelarstwem. Od tych pszczelich ciekawostek się zaczęło. Później było tak, że ludzie zadawali różnego rodzaju pytania na temat właśnie pszczelarstwa, na temat produktów pszczelich. No i to tak naprawdę był, no, można powiedzieć, taki rozwój mojego kanału. Zacząłem na te pytania odpowiadać, a no, chyba potrafię, chyba mam wiedzę, bo nie ma na razie pytania, na które nie znałbym odpowiedzi, więc jest całkiem nieźle. No i później zacząłem kręcić filmy na YouTubie i wrzucać od jakiegoś czasu, ale jest to takie medium, które zabiera strasznie dużo czasu, bo nawet zrobienie takiego krótkiego filmu jakiegoś na YouTubie, no powoduje to, że muszę ze sobą, wiecie, targać te wszystkie statywy, stojaki, uchwyty, mikrofony i tonę po prostu sprzętu. Każde ujęcie, no bo nie mam takich możliwości, wiecie, żebym miał kamerzystów, montażystów i tak dalej. Wszystko robię sam, więc jest pełno z tym roboty. I wpadł mi do głowy taki kiedyś pomysł, żeby może właśnie podcast o pszczołach. Sam słucham podcasty, no może nie dużo, ale słucham na przykład podcasty ogrodnicze, bo troszkę tam, że tak powiem, param się ogrodnictwem, sadzę sobie swoje warzywa, więc jakieś takie właśnie podcasty ogrodnicze słucham. I tak sobie pomyślałem kiedyś, że kurczę, no skoro oni mogą o warzywach gadać co tydzień, to być może ja będę potrafił też o pszczołach gadać co tydzień. I są takie rzeczy, które można by ciekawie o pszczołach czy o produktach pszczelich poopowiadać właśnie, bez tego całego sprzętu, bez wyjmowania statywów, aparatów, telefonów, wiecie. Bo prościej jest po prostu siąść przed mikrofonem i chwilę pogadać, niż szykować właśnie każdą scenę osobno i jest tej roboty dość dużo. Także tak pomyślałem sobie i tak zrobiłem i nagrywam właśnie dla Was pierwszy odcinek, ale pomyślałem sobie też, że ten pierwszy odcinek może zrobię tak trochę, no nietypowo. Nie o pszczołach, a trochę o sobie. Ja wiem, że to może, no może nie tędy droga i nie powinno się tak zaczynać o sobie, ale pomyślałem sobie właśnie, że no, prawdopodobnie będzie część osób, które mnie znają, czy z TikToka, czy z YouTube'a, bo oczywiście będę na swój podcast tych ludzi, wszystkich moich widzów zapraszał, ale z racji tego, że podcasty też będą wrzucane na różne takie portale inne niż TikTok czy YouTube, no to prawdopodobnie przyjdzie też rzesza ludzi takich troszkę innych, którzy jeszcze mnie nie znają. Więc być może pierwszy odcinek byłoby fajnie zrobić o sobie, żeby trochę o sobie opowiedzieć, żeby ludzie, którzy przychodzą, wiedzieli, z kim mają do czynienia, bo wiecie, ja to jestem taki, że lubię się do czegoś przygotować, tak? Na przykład, żeby zrobić podcast, pierwszy odcinek, to wybuliłem masę kasy i kupiłem jakiś super mikrofon Rode NT-USB+, bo oglądałem 10 tysięcy filmów o mikrofonach, tak? I wybrałem taki, on jest na USB, nie potrzebuje jakichś tam tych adapterów audio i tak dalej. Mogę go podłączyć bezpośrednio do komputera. ma dźwięk na tyle dobry, że nie muszę go później obrabiać w jakiś bardzo skomplikowany sposób, co mi też ułatwi, bo no wiem, czasami właśnie wiem, ile przy takim odcinku na YouTubie, czy nawet przy tych pszczelich ciekawostkach, które robię, pomimo tego, że to są odcinki takie bardzo krótkie, minutowe, bo robię je minutowe po to, żeby one się na przykład na YouTubie w shortach zmieściły, a tam może być maksymalnie minuta, to wiem, ile czasu na przykład właśnie poświęcam na przerobienie audio, żeby ładnie brzmiało i tak dalej. Więc wybuliłem masę kasy na mikrofon. W ogóle nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek zwróci, ale no, zrobiło się z tego takie moje hobby, strasznie mi to wciągnęło, to właśnie YouTube'owanie i TikTokowanie, więc myślę, że podcast będzie też no, takim ciekawym, myślę, rozwiązaniem, tym bardziej, że ja jestem straszną gadułą. Jak się rozgadam, to podejrzewam, że te odcinki mogą być aż za długie. Więc co o mnie? Słuchajcie, ci, co oglądają mnie na TikToku, regularnie moje filmy, to bardzo dużo o mnie wiedzą, bo ja gdzieś tam, powiedzmy, w tych krótkich filmikach, ale jednak można powiedzieć, ten rąbek tajemnicy odsłaniałem i często jakieś tam takie, powiedzmy, przebłyski z mojego wcześniejszego życia przedpszczelego opowiadałem. Jest na przykład bardzo dużo ludzi, którzy no, mnie tam kojarzą właśnie z jakichś tam wcześniejszych działań, tak? Ale tak pokrótce, jeżeli miałbym nakreślić coś o sobie, to słuchajcie, no typowy mieszczuch ze Śląska, z Gliwic. Tak nietypowo, bo pszczelarz z Wąchocka, a tu jednak z Gliwic. No tak się złożyło, że to wiejskie życie dopiero od jakiegoś czasu. Na początku były Gliwice, było miasto i takie miejskie życie. No i cóż, tak skracając, słuchajcie, technik, mechanik o specjalizacji budowa maszyn, montochem tak zwany w Gliwicach, tak? Później poszedłem na studia informatyczne, zajmowałem się komputerami, miałem Amigę, programowałem na Amidze różnego rodzaju rzeczy. Później, no niestety, okazało się, że Amiga była takim produktem nietrafionym, bo o ile była komputerem naprawdę bardzo fajnym i świetnym, to no nie przeżyła konkurencji z PC-tem, tak? I niestety trzeba było później kupić jednak PC-ta i Amiga odeszła, można powiedzieć, w zapomnienie. Tylko takie friki, jak na przykład mój kolega Tadeusz, myśmy mieli taką kiedyś grupę, gliwicka grupa użytkowników Amigi. Robiliśmy takie spotkania, żeby właśnie ludzi jakby zaszczepić tą taką miłością do Amisi. No ale niestety, no musieliśmy też, że tak powiem, na końcu ulec i jednak kupić peceta. Później się skupiłem na robieniu, słuchajcie, sieci komputerowych, to były, wiecie, lata 90., kiedy no nie było internetu, tak jak teraz jest, że każdy ma w komórce, w zegarku, w telefonie, we wszystkim, co jest możliwe, jest internet. Wtedy, no internet mieli nieliczni, a ja do tych nielicznych chciałem wtedy należeć. I się okazało, że znajomi robili właśnie takie sieci komputerowe, że w bloku łączyli mieszkania, później tą całą sieć podłączali do internetu. Oczywiście ten internet był biedny, to były tam kilobity i na zdjęcie, wiecie, trzeba było, żeby się zdjęcie wczytało na stronie internetowej, to trzeba było czekać czasami parę minut. Więc troszkę od kolegów odgapiłem, zrobiłem taką sieć u mnie na osiedlu. No i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to działało, bo w szczycie mieliśmy 100 abonentów. No być może nie jest to dużo, tak, ale mówię, na tamte czasy, właśnie w latach 90., no to 100 abonentów, oj, mieliśmy problem z takimi ludźmi właśnie, którzy bardzo dużo ściągali, bo to się wszystko, wiecie, to co kupowaliśmy, jeżeli chodzi o przepustowość, to musiało na wszystkich starczyć, tak. Wtedy były te donkeje, jakieś inne cudawianki i no było wesoło, tak. I to były komputery. Cały czas w moim życiu były komputery. Później szwagier zaraził mnie, można powiedzieć, taką grą jak Lineage 2. Przez jakiś czas grałem z nim. Wiecie, to jest taki duży MMORPG, gdzie są no, dziesiątki ludzi, setki ludzi na jednym serwerze. Można robić razem misje, bić potwory, czarować i w ogóle cudawianki. Więc jakiś czas tam ze szwagrem graliśmy na takim serwerze Dragon Network. Później ktoś nam powiedział, że jest w Polsce serwer Graveland, więc poszliśmy grać na polski serwer w tą gierkę. Tam się sytuacja, ja kiedyś to opowiadałem zresztą, sytuacja z wilkiem tam się taka zrobiła, że zniknął mi ekwipunek na tym wilku, trochę na serwerze zgłosiłem, tak, na forum serwera zgłosiłem, że mi ekwipunek zniknął i w ogóle, nie? Oni tutaj troszkę olali mnie tam i ja tak z racji tego właśnie, że na tej Amidze programowałem wcześniej w Amosie, Amiga E, na PC-cie, powiedzmy na studiach tam jakiegoś tam Perla, PHP się uczyłem, tak, czyli jakieś tam, no, jakieś tam programowanie ogarniałem, więc wiedziałem, że ten cały Graveland stoi na takim emulatorze jakby tego Lineage'a, wiedziałem, gdzie go ściągnąć, no i stwierdziłem, że po prostu ściągnę i znajdę błąd, który powodował to, że taki, pobawię się w debugera i znajdę ten błąd, który powodował to, że ten ekwipunek mi zniknął. I rzeczywiście tak zrobiłem, zajęło mi to, słuchajcie, no chyba tydzień czasu, z tego co pamiętam. Znalazłem błąd w kodzie, który powodował właśnie, że ten ekwipunek znikał. Zgłosiłem to na forum, niestety, no jakby wiecie, można powiedzieć, że swoim działaniem zawstydziłem adminów, bo zbanowali mnie, post wyrzucili i tyle było. Ale co ciekawe, żeby to jakby dojść do tego, dlaczego to znika, kiedy znika i w jakich warunkach, no to musiałem otworzyć taki swój jakby testowy serwer, tak? Miałem taki serwer w OVH kupiony, bo jeszcze robiłem strony internetowe, więc miałem taki serwer dedykowany, kupiony właśnie pod hosting, żeby tam różnym klientom i swoje strony trzymałem i strony klientów. Więc miałem możliwość właśnie odpalenia tego emulatora Lineage'a na Linuxie i jakoś, nie wiem jak to się stało, na ten mój serwer, taki testowy, który postawiłem tylko na chwilę, zaczęli przybywać ludzie. No to dwie osoby grały, trzy osoby grały. Ja mówię, no kurczę, skoro ktoś tam gra sobie, nie, to a i tak ten serwer dedykowany płacę, no to niech tam se grają. I tak nagle z dwóch, trzech zrobiło się 20. Potem się nagle zrobiło 200 i się okazało, że ten serwer całkiem dobrze sobie radzi. Gdzieś tam zaczął zarabiać pieniądze, zaczął się zwracać, zaczął zarabiać. No i muszę się pochwalić, zresztą już się chwaliłem nieraz właśnie na TikToku, że w pewnym momencie miałem największy serwer Lineage'a prywatny w Polsce, bo na którymś tam Siege'u, czyli takim zdobywaniu zamków, w grze mieliśmy 6000 graczy w jednym momencie, w takim szczycie. No, nawet licząc dual boxy, bo tam czasami jest tak, że jeden gracz jakby miał dwie postacie zalogowane, no to i tak, nawet jeżeli by wliczyć, że tam połowa z tych ludzi miała dual boxy, to i tak to był wynik naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry. No, ale niestety, wiecie, to jest tak, że to był emulator i tam było tak, że myśmy go jakby tworzyli od zera, ten kod. I to nie było tak, że to wszystko w tej grze działało tak, jak działa na oryginalnych serwerach prawdziwych, tych retailowych, tylko wszystko trzeba było tam wprowadzać, więc mieliśmy bardzo dużo różnych skarg, że to nie działa, że tamto nie działa, zróbcie to, zróbcie tamto. Nie mieliśmy jakby dostępu do tych oryginalnych plików gry, więc wszystko było robione tak na czuja. Ja pamiętam, że w takim szczycie miałem chyba z 20 kont różnego rodzaju, zresztą wiecie, kupowanych nawet na Allegro za grube pieniądze. Tam naprawdę paręnaście tysięcy poszło na te konta na oficjalu, po to, że na przykład jak ktoś mi mówił, że ten i ten na przykład tam skill nie działa, no to ja kupowałem taką postać, jak on miał, szedłem na OFA i sprawdzałem, jak to działa, jak to powinno działać i ten skill wprowadzaliśmy. No były to takie czasy, z jednej strony bardzo fajne, z jednej strony bardzo męczące, bo wiecie, no jeżeli ma się tam kilka tysięcy ludzi, którzy, wiadomo, że nie każdy z nich będzie marudził, ale no spora część, tak, marudził w cudzysłowie oczywiście, nie? Ale część jest taka marudna, no to trochę tak jakby, to jest tak jak z obsługą klienta, nie? Są tacy klienci, którzy są mili, fajni i w ogóle, a są tacy klienci, którzy po prostu potrafią człowieka wykończyć, nie? I cała ta przygoda z Lineage'em skończyła się dla mnie zawałem serca. W wieku 33 lat, słuchajcie, dorwał mnie zawał i troszkę się wtedy moje życie zmieniło. Jeszcze później prowadziłem, po tym zawale jeszcze trochę prowadziłem serwer, ale można powiedzieć, że straciłem do niego serce. Już nie miałem takiej, wiecie, werwy, żeby tam coś robić i tak dalej, nie? Trochę jakby straciłem właśnie taki zapał, nie? No i ten serwer coraz mniej ludzi, miał coraz mniej ludzi, aż w końcu zamknęliśmy, bo nie było sensu, żeby prowadzić go, bo już tam nikt nie grał. No i był taki czas właśnie, że wyhamowałem swoje życie troszeczkę, bo stwierdziłem, że no niestety życie, które prowadzę, no wiedzie mnie w złą stronę. jak wiecie, jak robiłem ten serwer, no to kawka, 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 fajka, fajka, siedziało się od rana do wieczora, coś tam wprowadzało nowego, potem na forum na posty poodpowiadać i tak dalej, nie? I, no i wykończyłem się, można powiedzieć, sam na swoje życzenie i żądanie, ale z jednej strony bardzo się cieszę, bo ten zawał nie był jakiś taki bardzo rozległy i to był taki, wiecie, być może organizm po prostu dał sygnał stop. Stop, zastanów się nad sobą, przemyśl to i no, trzeba zmienić coś, nie? Udało mi się, jak ręką odjął, rzucić palenie. Ja paliłem prawie 15 lat, paliłem bardzo dużo. Potem pod koniec to już tam dwie paczki spajków 30 mi schodziło. Więc jakby to, że rzuciłem tak od, no, można powiedzieć, od ręki, to mi bardzo, bardzo mi to ucieszyło i cieszy mnie do dzisiaj. I to jest najlepsza rzecz, którą zrobiłem w życiu, rzucenie palenia. I troszeczkę właśnie wyhamowałem życie. Wtedy miałem taką zajawkę, słuchajcie, na wędkarstwo. Nakupowałem tych wędek, federów, jakichś spinningów, no, wszystkiego po prostu, jakieś żyłki, przelotki, spławiki, no, tysiąc różnych rzeczy i zacząłem sobie wędkować. I to było fajne, bo to była taka zmiana, wiecie, po takim naprawdę życiu na petardzie, można powiedzieć, tak, gdzie właśnie cały czas jest takie wysokie ciśnienie, że tu coś ludzie chcą na serwerze, tu nie działa, tu nie działa, tu wiesz, tu macie 6 tysięcy ludzi na serwerze i aż się trzęsiecie po prostu, czy ten serwer to wytrzyma, tak? Czy zaraz nie będzie crasha, coś się nie rozpieprzy i nie będzie po prostu przypału jakiegoś. Całkowicie jakby zmiana i wiecie, siedzę sobie nad wodą, na jakimś krzesełku, nie? Chłonę sobie po prostu przyrodę, słucham jak sobie ptaszki śpiewają, nie? Po prostu całkowicie co innego, nie? Później była taka sytuacja, że ciągle mnie ciągnęło do tych komputerów. Nawet dzisiaj mnie ciągnie do komputerów, bo powiem wam szczerze, że nawet takie właśnie proste jakieś robienie tych pszczelich ciekawostek, montowanie tego, jakieś tam właśnie obróbka audio czy coś, to jakoś tak sprawia mi taką czasami większą przyjemność niż nagrywanie tego wszystkiego na pasiece. Nagrywanie na pasiece mnie nawet wręcz powiem irytuje, tak, bo no, nie ma kamerzysty, nie ma kto tego filmować, nie mam jak powiedzieć, że słuchaj, ja tu powiem to i to, nagraj potem zbliżenie czy coś, tylko wszystko trzeba robić z tych statywów i tak dalej, więc same przygotowania, ten preparing do tego jest no, męczący, a później praca na komputerze, wiecie, tutaj wyciąć, tutaj coś tego, tu ściszyć, tu głośniej, tutaj tego, jakieś tam filterki, coś, i ciągnie mnie do tego komputera, więc zawsze mnie ciągnęło, jakiś taki po prostu komputerowy jestem. Była taka sytuacja też, że prowadziłem serwer Minecrafta. Syn mi kiedyś powiedział, że jest taka gra, ja to się w ogóle, wiecie, no nie grałem, ja jestem starej daty, ja sobie grałem w High Life'a na przykład, tak, w Quake'a, jedynkę, żeby nie było, że jakiegoś tam innego, nie, w jedynkę na DM4, słuchajcie, się cięło, deathmatchy. I kiedyś syn mi powiedział, a słuchaj, jest taka gra, Minecraft w ogóle, to jakieś tam prywatne serwery są i ten, czy byś mi nie postawił serwera? Ja mówię, synu, nie, nie mam pojęcia, nie wiem, jak to się robi, nie? Siadłem na internet, poczytałem, zobaczyłem, że to też w Javie jakieś tam nie bardzo skomplikowane, mówię, serwer dedykowany miałem, postawiłem. Nie? I się okazało, że otworzyłem wtedy serwer Skyblocka i się okazało, że po jakimś czasie znowu na serwer zaczęli przybywać ludzie nie wiadomo skąd, jakoś to się rozreklamowało. No i przez jakiś tam czas miałem też jeden z większych serwerów Minecrafta w Polsce, bo w takim szczycie z Minecraftem było inaczej. To nie było już jakby, nie był ten level programowania, więc tam było chyba z 200 ludzi tylko. 200 chyba 20 mieliśmy tam maksa, bo on, serwer już więcej nie potrafił utrzymać po prostu, był tak źle napisany. Więc Notch, który napisał Minecrafta, no, nie popisał się. Też prowadziłem, słuchajcie, ten serwer Minecrafta 12 lat, jak nie więcej, i bardzo fajnie się kręciło. Dzieciaczki tam grały, no ja sobie wędkowałem, nie, w międzyczasie. No i jakoś tak cały czas szukałem jakiegoś takiego, wiecie, sposobu na życie i w ogóle spowolniłem się trochę, ale nie miałem takiego jakby celu żadnego, konkretnego. No bo to ileż, no, wiecie, no, nie da się jakby zawodowo wędkować. Znaczy, no można gdzieś tam na zawodach i tak dalej, ale to jakby nie ciągnęło mnie to. I któregoś dnia, słuchajcie, na Planet oglądałem taki, ja bardzo lubię takie różne programy właśnie takie naukowe i jakiś taki program był o pszczołach. To był taki program, w którym były różnego rodzaju ciekawostki właśnie o rodzinie pszczelej. Takie fakty, które ja później, można powiedzieć, wykorzystałem i jakby na podstawie na podstawie tego samego efektu wow zacząłem robić pszczele ciekawostki, bo to jest coś takiego, że są właśnie takie rzeczy, które dla pszczelarza są normalne, dla niego to jest jakby zrozumiałe, ale dla kogoś, kto się nie zna na pszczołach, to jest takie wow, nie? I ja pamiętam, że oglądałem ten program o pszczołach i tam była taka właśnie informacja, że no w tym ulu to jest tam kilkadziesiąt tysięcy pszczół, nie? Są trutnie, są, czyli samce, są pszczoły robotnice, czyli samice i jest jedna pszczela matka, która składa jajka, z których się będą wygryzać jakby jej córki, czyli to kolejne pokolenie, nie? I ta jedna pszczoła tak naprawdę w całym ulu jest rozrodcza, można powiedzieć, i to ona robi to, że będą kolejne pokolenia. Ja mówię, wow, nie, kurczę, no, jest kilkadziesiąt tysięcy pszczół i tylko jedna jakby rodzi te następne. Mówię, o kurde, nie? I zaczęło mi to tak, gdzieś tam po kanałach leciałem, w ogóle nawet nie chciałem tego oglądać, wiecie, tak, chyba, nie wiem, wtedy miałem taką jazdę, że oglądałem Stawka Większa Tuńczyka i chyba reklamy były po prostu i tak jechałem po kanałach i jak trafiłem na te pszczoły. I co tam jeszcze było? A, i tam było coś takiego jeszcze właśnie powiedziane, że jakby ta matka pszczela zginęła, ale w tym ulu byłyby te jajeczka, które ona złożyła, to te pszczoły, które zostały już, no bez niej, tak? Ale te pszczoły, które tam zostały, tak naprawdę są w stanie wychować sobie nową matkę. Czyli z jajeczka, z którego tak naprawdę byłaby pszczoła, one mogą tak to zmienić, że wyjdzie druga matka, druga królowa i ona będzie składała jajka, nie? I ja mówię wtedy, ło, wiecie, taki po prostu, pff, nie? Głowa mi wybuchła, mówię, o kurde, jakie to jest ciekawe, jakie to jest fajne. Nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze było, pamiętam, że te właśnie dwa fakty takie mnie najbardziej zadziwiły. Program miał chyba pół godziny czy 45 minut, oglądałem go dosłownie z taką, wiecie, otwartą gębą, nie? Mówię, wow, ale kurde, to jest ciekawe, nie? I żona przyszła wtedy chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba z obiadem, z talerzem z obiadem, nie? I ja mówię, kurde, ty, będę pszczelarzem, nie? A ona mówi, ja pierdzielę, debilu, dopiero co zostałeś wędkarzem, już tych wędek nakupowałeś, teraz co ty znowu wymyślasz, nie? Ja mówię, będę pszczelarzem, nie? I zacząłem się tym interesować, trochę tam zacząłem czytać różne blogi, takie na YouTubie filmy zacząłem oglądać, no i zobaczyłem, że to pszczelarstwo, no, wcale nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało, nie? To w tym programie to takie łatwe, fajne i piękne wyglądało, a tu się okazało, że to trzeba wiedzę mieć, że trzeba, no, pojęcie mieć jakieś, nie? Więc stwierdziłem, że pójdę do szkoły pszczelarskiej, bo znalazłem taką właśnie na internecie gdzieś informację, że pod Lublinem jest coś takiego jak Pszczela Wola i tam jest technikum pszczelarskie, jedyne zresztą w Europie, że tam się można nauczyć pszczelarstwa, nie? I to by był, nie pamiętam, chyba kwiecień, czy jakoś nawet chyba maj. I zadzwoniłem tam do szkoły, mówię, dzień dobry, chciałbym się zapisać, nie? A pani mówi, oj nie, proszę pana, listy już dawno zamknięte, już tego, nie ma miejsc. Mówię, no dobra, no to trudno. W kolejnym roku, mówię, zadzwonię wcześniej. Przyszedł kolejny rok, chyba w styczniu dzwonię, a pani mówi, oj nie, nie, proszę pana, już nie, w tym okresie takim przedświątecznym, w zeszłym roku, tutaj w grudniu, no niestety listy się zamknęły, już tam mamy komplet, nie? Mówię, kurczę, drugi rok to samo, nie? Ale cały czas, wiecie, cały czas oglądałem różnego rodzaju filmy, czytałem, wciągałem się, to tak się to po prostu, ale chciałem te pszczoły jakby zacząć tak, żeby już coś wiedzieć, no, żeby mieć pojęcie, żeby to nie było takie, że postawię i coś mi nie wyjdzie, że mi umrą te pszczoły, nie? No i trzeciego roku już taki byłem sprytny, że w listopadzie dzwoniłem, nie, w październiku chyba dzwoniłem, to pani mówi, że jeszcze nie, jeszcze listy nie są otwarte, jeszcze nie zapisują. I właśnie potem w listopadzie zadzwoniłem. Pani mówi, żeby zadzwonić pod koniec listopada, to będą zapisywać. No i rzeczywiście zadzwoniłem pod koniec listopada, zapisali mi do tej szkoły. Było coś pięknego, słuchajcie. Naprawdę, jeżeli chodzi o szkołę pszczelarską, jeżeli ktoś z was miałby ochotę się czegoś o pszczołach nauczyć, to ja polecam Pszczelą Wolę. Nie tylko dlatego, że to jest szkoła, gdzie uczą o pszczołach, bo trzeba brać pod uwagę, że wykłady wykładami, ale tam się bardzo, bardzo wiele rzeczy można nauczyć tak naprawdę po wykładach. Bo tam jest tak, że tam jest internat, tam się śpi, przyjeżdża się na weekend, tak? I no jest tak, że wiecie, po zajęciach często w pokojach, gdzieś tam, to są takie pokoje czteroosobowe, gdzieś tam bardzo często z ludźmi się rozmawia i często jest tak, że na przykład ktoś w pokoju ma jeden ul, ktoś w pokoju jeszcze nie ma w ogóle uli, bo dopiero się uczy, ale na przykład jest ktoś, kto ma 100 uli albo ma na przykład 500 uli I no, on po prostu potrzebuje jakiś tam papier albo uprawnienia rolnicze, bo chce kupić grunty, tak? I on, jemu jest to potrzebne i przyszedł sobie do szkoły. I od takich ludzi naprawdę można bardzo, bardzo wiele się nauczyć, więc warto. No i co? Poszedłem do tej Pszczelej Woli, słuchajcie, kupiłem swoje pierwsze trzy ule, postawiłem w ogrodzie i to było coś pięknego. Kupiłem pierwsze pszczoły i to też tak wpadłem jak śliwka w kompot, bo pszczoły się okazały bardzo, bardzo agresywne. Musiałem prosić tutaj lokalnie o pomoc. Ale jakoś tam się z tym to rozwinęło. Opowiadałem zresztą na TikToku o tym, jakie to było wesołe przeżycie, że tak powiem. No i tak się zaczęły pszczoły. A w międzyczasie jeszcze była taka sytuacja, że no jak się zaczęły te pszczoły, wiecie, to czasami jest tak, że no pewne rzeczy można dostać w różnych sklepach, tak? Nie wiem, śrubokręt, łyżkę, widelec, kupicie wszędzie, nie? Ale się okazało, że sprzęt pszczelarski no, trzeba kupować w sklepach pszczelarskich. Najbliżej miałem do Kielc i było tak na przykład, że zbliżał się początek sezonu, ja pojechałem tam do sklepu, kupiłem węzy, ramki, jakieś tam gwóźdki, coś tam, nie? Wszystkiego kupowałem. Godzina czasu w jedną stronę, nie? Godzinę wracania z tych Kielc. Wróciłem, siadłem, mówię, tutaj trzeba będzie rameczki pozbijać, to, nie? I nagle się okazuje na przykład, że drutu nie kupiłem. Jest taki drut potrzebny do zadrutowania ramek i to jest problem, bo ten drut to jest taki drut nierdzewny o średnicy 0,4 mm i jego nie da się kupić na przykład w sklepie budowlanym, tak? Nie da się. To jest taki drut, który się kupuje w sklepie pszczelarskim. No i chcąc nie chcąc trzeba się było ubrać i pojechać znowu godzinę w jedną stronę do Kielc i kupić drut. I tak tam z kolegami, potem się okazało, że tu w Wąchocku jest takie koło pszczelarskie, do którego się zapisałem. No i tam z kolegami z koła rozmawiałem i mówię, kurde, tutaj trzeba było pojechać, to. A oni mówią, słuchaj, jak ci nie pasuje, no to co, otwórz sklep pszczelarski, nie? No i co zrobiłem? Po prostu otworzyłem sklep pszczelarski. I w dalszym ciągu go prowadzę. Jest to bardzo fajne zajęcie, mam bardzo duży kontakt z pszczelarzami, bo wiecie, pszczelarze przyjeżdżają, bardzo często jest tak, że przyjeżdżają na zakupy po poradę, ale jest tak, że to jest taka wymiana informacji, bo przyjedzie ktoś, kto na przykład o czymś tam konkretnym rozmawiamy, nie? I on jakiś tam sposób po dziadku na przykład mi zdradzi, tak? I to jest o tyle fajne, że od jednego pszczelarza coś usłyszę, on mi jakiś tam sposób poda, a ja na przykład tam 2 dni później w rozmowie na przykład z jakimś innym pszczelarzem ten sposób mu sprzedam, tak? Jako powiedzmy taki, wiecie, specjalista sklepowy, nie? I mam takie właśnie sytuacje. Teraz jeszcze mamy na przykład sklep pszczelarski w Radomiu. Tam pracują, nie wiem, bo ja tam nigdy nie byłem, natomiast od klientów mam takie informacje, że na przykład właśnie tam pracują jakaś taka młoda dziewczyna jest, która jest po chyba szkole handlowej. I mówią tak, no ona poda spółki, paragon wystawi, ale o pszczelarstwie z nią pogadać się nie da. Nie doradzi, nie poradzi, bo się nie zna. A pan tutaj się zna i mam takich klientów, którzy, słuchajcie, ten sklep w Radomiu tak naprawdę widzą z okna, a przyjeżdżają do mnie do Wąchocka, kawał drogi, bo no, pszczelarstwo jest takie, że szczególnie ci początkujący pszczelarze potrzebują porady, żeby doradzić, co, jak używać, po co, na co, tak? A przez lata prowadzenia tego sklepu, no ja jestem taki, że cały czas się szkolę, cały czas gdzieś tam jeżdżę po różnego rodzaju konferencjach, wykładach. Nie lubię stać w miejscu. Czytam, mam zaprenumerowane wszystkie gazety pszczelarskie, czytam, książki czytam, jak nowe wychodzą, to zaraz kupuję jeszcze w przedsprzedaży. Lubię się rozwijać, lubię po prostu w danym temacie, no nie może być jakimś tam super specjalistą, ale no lubię po prostu wiedzieć, nie? I tak to się właśnie, słuchajcie, stało, że z tego takiego, można powiedzieć, właśnie mieszczucha, no stałem się takim wieśniakiem. Dodatkowo jeszcze jak poznałem żonę i dowiedziałem się, że ona mieszka w Wąchocku, to stwierdziłem, że ja po prostu chcę mieszkać w Wąchocku. Ja chcę mieć dowód osobisty, żeby było napisane, że wydany w Wąchocku. I do dzisiaj mam takie śmieszne sytuacje, że na przykład na TikToku ktoś tam do mnie ostatnio napisał, że, a czemu pan jest tutaj pszczelarz z Wąchocka? Jak Wąchock to jest wymyślone miasto do kawałów. Tego miasta nie ma naprawdę. No słuchajcie, no jest. To jest takie miasto między Starachowicami a Skarżyskiem w województwie świętokrzyskim. Jest naprawdę, istnieje i właśnie tutaj mieszka pszczelarz z Wąchocka. Zanudziłem was straszliwie. Widzę tutaj po czasie, że już prawie pół godzinki gadam. Mam nadzieję, że się poznaliśmy troszeczkę. Słuchajcie, zapraszam was oczywiście standardowo na mojego TikToka, Pszczelarz z Wąchocka, na mojego YouTube'a, również się nazywa kanał Pszczelarz z Wąchocka. Znajdziecie tam dużo różnych już teraz ciekawych rzeczy. A ja mam nadzieję, że no, taki podcast będzie też ciekawy, bo no bo sam słucham podcastów i wiem, że czasami są takie sytuacje, że na przykład gdzieś jadę, idę z psem na spacer, tak? Albo coś robię na przykład w ogrodzie i wolę sobie posłuchać coś fajnego, z czego jakąś tam wiedzę wyciągnę, niż na przykład, oczywiście muzykę też lubię, tak? Muzykę też lubię, czasami jest tak, że pracuję w ogrodzie i puszczam sobie muzykę i sobie słucham jakąś tam playlistę, ale bardzo fajnie jest się dowiedzieć coś ciekawego, więc myślę, że taki pszczeli podcast dla was no też będzie jakimś tam źródłem informacji. Jeszcze konkretnie nie za bardzo wiem tak naprawdę, w którą stronę bym chciał pójść. I to jest problem, bo w tych wszystkich poradnikach podcastowych tam zawsze mówią, żeby się na czymś skupić, takim na jednym temacie i w ogóle, tak? Żeby nie być takim rozmytym, ale z jednej strony jest tak, że no mam plan oczywiście, tak? Jak najbardziej o pszczołach, ale na przykład na YouTubie mam takie filmy dla pszczelarzy, tak? Omawiałem na przykład tam refundacje, takie sprawy związane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starałem się pomóc pszczelarzom tam te wnioski wszystkie poskładać i tak dalej. I oczywiście jest to content taki kierowany no stricte do pszczelarzy. Na TikToku na przykład jednak no trzeba brać pod uwagę, że tam pszczelarzy prawie w ogóle nie ma w tych ludziach, którzy mnie obserwują. Jest, znaczy jest, ale bardzo mało. Większość ludzi to jednak są tacy ludzie, którzy no nie są pszczelarzami. Być może tam część ludzi jest taka, która jest zainteresowana w jakiś sposób pszczelarstwem i być może takie są głosy czasami tam w komentarzach, że chcieliby swoje ule założyć kiedyś i pasiekę, ale jest to jakaś tam mała część, tak? Więc muszę jakoś tak to tutaj ten podcast zaplanować, żeby to było tak jakby dla wszystkich, żeby każdy coś z tego wyciągnął, a żeby jednocześnie no, ludzi nie znudzić, bo jeżeli będę gadał o takich sprawach no, stricte typowo pszczelarskich, to wiadomo, że słuchać będą mnie pszczelarze, a ludzie, którzy są niezwiązani w ogóle z pszczelarstwem, no to sprawę oleją i słuchać nie będą, tak? Z drugiej strony, jak będę mówił tylko i wyłącznie o takich rzeczach, wiecie, właśnie jak pszczele ciekawostki, że o pszczołach, no to problem jest tego typu, że szybko mi się tematy skończą, bo jednak, no, oczywiście pszczela rodzina jest naprawdę cudownym tworem, można powiedzieć, i życie taka, i biologia rodziny pszczelej jest naprawdę cudowna i tam jest wiele różnych fajnych rzeczy do opowiadania. Sama pszczoła jest w ogóle takim ciekawym zagadnieniem do opowiadania. Na przykład jak wszystkim mówię, że pszczoła ma tak naprawdę, czuje smak stopami, nie? I na przykład tak sobie czasami żartuję, no i teraz pomyśl, co pszczoła robi, jak wyląduje na krowim placku. To jednak no, trzeba brać pod uwagę, że te tematy takie pszczele ciekawostki prędzej czy później się skończą, bo omówimy wszystko, omówimy całą, nie wiem, budowę, wiecie, wzrok, nogi, czułki, skrzydełka i wszystkie inne rzeczy. No i ileż można w kółko o tym samym mówić. Także szczerze nie wiem jeszcze, jaka będzie formuła tego podcastu. Jeżeli macie jakieś propozycje, jakby tutaj zrobić, żeby no, każdy był, że tak powiem, szczęśliwy i żeby to było ciekawe, to oczywiście piszcie tam, czy na YouTubie, czy na TikToku, czy możecie znaleźć gdzieś tam na Facebooku. Nie ma problemu. Zawsze z chęcią posłucham kogoś mądrzejszego. A na razie co? Na razie poopowiadałem o sobie i będzie czas się chyba żegnać, bo miło się gada, ale jak to nagrywam, to właśnie wybiła północ, więc trzeba iść spać, żeby jutro rano wstać i znowu coś tam przy pszczołach porobić, bo już się zaczyna powolutku sezon i tej roboty takiej typowo pszczelej będzie już no, coraz więcej, coraz więcej. Także słuchajcie, ode mnie dobrej nocy. Jeżeli słuchacie w ciągu dnia, to miłego dnia. No i cóż, słyszymy się w drugim odcinku Pszczelego Podcastu.